Jan Śpiewak, działacz miejski, współzałożyciel Stowarzyszenia Energia Miast i publicysta tygodnika Wprost. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
To zacznijmy może od twojego procesu, bo zdaje się, że jest odroczony na po wyborach twój proces z rodziną Ćwiąkalskiej.
Tak jest. Miałem mieć jutro rozpoczęcie apelacji. W pierwszej instancji przegrałem. Sąd zasądził ode mnie 15 tysięcy złotych grzywny zasądził. A chodzi o sprawę, w której córka ministra sprawiedliwości pana Ćwiąkalskiego była kuratorem osoby 118-letniej. No i jako ten kurator tej osoby 118-letniej przejęła pół kamienicy na warszawskiej Ochocie. Oczywiście ta osoba nie żyła. No długa sprawa, w każdym razie jutro miało się rozpocząć i drugi raz już sędzia choruje i się sprawa nie zacznie, więc nie wiem, czy to chodzi o to, że po prostu się trochę boi tej presji społecznej, którą staram się, że tak powiem, tutaj staramy się tutaj wytworzyć na jawny i uczciwy proces, czy to jest kwestia wyborów nadchodzących, nie wiem. No mam nadzieję, że nie jest to zły omen w każdym razie.
Pierwszą instancję przegrałeś i to był taki wyrok, który wszystkim przypomniał o tym, że była taka afera jak afera reprywatyzacyjna w Warszawie.
Była, ale nic z tego nie wynika. Znaczy nic, to może jest oczywiście to pewne przesada z mojej strony, ale faktycznie no, mamy wrażenie, że no, afera jest niewyjaśniona, nierozwiązana, a co więcej strasznie dużo frustruje nas, że nawet ta niewielka ilość nieruchomości, które zostały przez komisję weryfikacyjną odzyskane, to one, te sprawy trafiają do sądów administracyjnych, a tam czyściciele kamienic razem z ratuszem warszawskim, jest taki dziwny sojusz, walczą o to, żeby te nieruchomości zostały właśnie z tymi czyścicielami. I co nas sprawia w osłupienie, to że sądy administracyjne stają regularnie po stronie ratusza i czyścicieli, a nie po stronie komisji i strony społecznej w tym sporze.
Kiedy poprosiłem cię o wywiad na antenie Radia Wnet, to już wiedziałem, że będzie raport komisji weryfikacyjnej tej, który założył Patryk Jaki, a teraz kieruje nią, zdaje się, pan Sebastian Kaleta, ale nie wiedziałem, że będzie twój duży tekst w tygodniku Wprost o tym. I to tekst, którego się czyta, to jest porażający, no bo pokazuje morze niesprawiedliwości i w zasadzie brak realnej możliwości naprawy tego zła, które się wydarzyło.
Tak, ja byłem w zeszłym tygodniu na procesie w sprawie kamienic Sendelberga 5. To jest sprawa dość bulwersująca, bo to jest sprawa, którą, no żeby słuchacze mogli sobie jakoś porównać albo uzmysłowić, to jest robota tych samych czyścicieli kamienic, którzy byli oprawcami Jolanty Brzeskiej, czyli tej słynnej działaczki lokatorskiej, która została porwana z własnego domu przez nieznanych sprawców i spalona żywcem w lesie kabackim. I ta sama ekipa, która czyściła jej kamienicę, czyściła też kamienicę Nadalberga, też kupiła roszczenia za pół darmo, potem wybijała okna, prawda, na strychach, wpuszczała, robiła tam remonty uciążliwe, radykalna podwyżka czynszów, no takie, no właśnie to wszystko, co my rozumiemy jako czyszczenie kamienic. No i w tym wypadku, no, Jolanty Brzeskiej to skończyło się tragicznie, tam to się na szczęście tragicznie nie skończyło, ale też bardzo dużo ludzi przeszli, obronili się i wydawało się, że sprawę naprostowała komisja weryfikacyjna, odbierając tę nieruchomość właśnie tym czyścicielom, ale komisja uznała, sąd uznał, że komisja właściwie nie miała prawa zajmować się tą sprawą, więc to jest jakby kolejna eskalacja tego konfliktu prawnego, który się toczy gdzieś tam za zamkniętymi drzwiami, który może nie obserwujemy na co dzień, no ale jest ogromny spór, gdzie my jako strona społeczna i komisja stoimy na stanowisku, że to, co było się działo w Warszawie, było w skrócie mówiąc nielegalne, a druga strona mówi, że to było wszystko legalne, a teraz jeszcze na to wszystko jeszcze się złożyło to, że jeszcze sąd powiedział, że w ogóle komisja nie ma prawa tych spraw rozstrzygać, więc...
To jest po drugiej stronie, bo to jest ratusz,
sędzia, ratusz, sądy i w tym momencie, no i te całe wielkie lobby reprywatyzacyjne, te prawnicze, które za tym stoi, za tym lobbuje.
Kto wygrywa?
No na razie wygrywa tamta strona, niestety.
ratusz, była zmiana, jest nowy prezydent.
Nie, w tej kwestii jest pełna kontynuacja, zresztą to widzimy w przypadku no, tego, z czym żyje teraz Warszawa, czyli Czajki, tak, no, że mamy jakby, że ta ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz, która no, tutaj robiła, co chciała w Warszawie, ona ciągle rządzi w Warszawie, ciągle ma przełożenie na bardzo wiele rzeczy i że żadnej odpowiedzialności tak naprawdę w stosunku do tych ludzi nie wyciągnięto. No i ci ludzie dalej są w strukturach ratusza i dalej stoją, i dalej jakby bronią się przed tym, żeby miasto odzyskiwało nieruchomości, które nielegalnie wcześniej oddało.
W ratuszu jako wiceprezydent, czy zastępca prezydenta, mówiąc językiem formalnym, jest Paweł Rabiej, kiedyś dość aktywny i taki uczciwy działacz komisji weryfikacyjnej.
No tak się wydawało, aż nie doszło do awansu pana Rabieja, który został, prawda, wiceprezydentem Warszawy i nagle jego opinia na temat komisji, na temat decyzji, które komisja wydawała, nagle zmieniła się o 180 stopni. No to jednak jest dość nieprawdopodobne, że ten sam człowiek jakby głosuje, jakby uważa, że działy się rzeczy, które łamały prawo, a nagle, prawda, dostaje kopniaka w górę i nagle uważa, że wszystko było legalne. No to ja nie wiem, jakbym był w stanie sobie spojrzeć w lustro po czymś takim, no ale widzę, że pan prezydent Rabiej nie ma z tym problemu.
Jeszcze dopóki dało się z panem Rabiejem porozmawiać, dodzwonić, wymienić na ofi albo na antenie kilka uwag. W tej materii mówił, prawo jest złe, to PiS jest winien, bo powinien szybko prawo nowelizować, to by nam ułatwiło, żeby wypłacić odszkodowania i żeby ta sprawa była dobrze załatwiona, sprawa kolejnych reprywatyzacji.
Oczywiście to jest wymówka, bo ratusz zawsze ma prawo interpretować prawo zgodnie z interesem publicznym, tak? Znaczy, nic nie stoi na straży ratusza, nikt nie broni ratuszowi, żeby interpretować to prawo, które jest, umówmy się, ono nie jest idealne, ale tak, żeby mówić, no dobra, mamy tu różne interpretacje, ale zrobimy wszystko, żeby interpretować je zgodnie z tym, żeby nasi mieszkańcy nie lądowali na bruku. A ratusz robi wszystko, jakby interpretuje to prawo tak, żeby ci mieszkańcy lądowali na bruku. No ja uważam, że to jest po prostu łamanie prawa, bo ratusz ma obowiązki ustawowe zapewnienia dachu nad głową, prawda, realizacji różnych zadań i tak dalej, których się nie wywiązuje, mimo do tego, że ma do tego narzędzia. Powiedziawszy to, oczywiście czekamy na ustawę reprywatyzacyjną i to, że jej nie ma, jest jakimś horrendum. No to jest
Patryk, jaki złożył projekt, on nawet napisałeś w tym tekście, że on nie wszedł do Sejmu, ba, on chyba nawet nie wyszedł z Rady Ministrów, nie został przyjęty.
Tak. On chyba nawet nie został zaakceptowany, faktycznie ma pan tutaj redaktor rację, że on w ogóle nie nadano mu żadnego biegu, tak? Znaczy jest projekt, ale jest martwy i nie wiemy tak naprawdę, dlaczego on jest martwy. No możemy oczywiście podejrzewać, że chodzi o lobbying z jednej strony środowisk żydowskich, międzynarodowych, które walczą o mienie bezspadkowe.
Bo o tym też pan redaktor pisze.
Też pisze. Zachęcam do lektury materiału we Wproście. Uważam, że jest... Staram się być obiektywny, mimo że... W miarę obiektywny, mimo że oczywiście nie mam dystansu do tej sprawy. Ale zatem też stoi oczywiście oprócz tego lobbingu tych organizacji żydowskich. Na pewno też ogromny lobbing właśnie środowisk prawniczych, polskich już, które też mają w interesie to, żeby tej ustawy nie było, albo żeby ta ustawa była maksymalnie hojna dla spadkobierców.
Lobbing polski jest dość uchwytny, ten lobbing zagraniczny, czyli organizacji żydowskich z USA jest mniej uchwytny, ty go dotknąłeś w swojej działalności, zobaczyłeś, że to rzeczywiście jest taka siła, która działa
gdzieś tam.
Szczerze
mówiąc, chyba nie jest jakaś wielka tajemnica. Raz pamiętam, że mnie amerykańska ambasada jakby pytała o to, co ja na ten temat uważam, więc powiedziałem, co na ten temat uważam, że to jest bzdura, tak? I to było tyle. Więc widzę, że jakby służby amerykańskie i dyplomacji no działają wokół tego, ale jak dokładnie, to niestety nie mam pojęcia. No ale sam fakt, że jakby rezolucja, uchwała kongresu która jakby zwraca się do Polski, żeby te nieruchomości oddawać, no już samo pokazuje jakby potęgę tego lobbingu, jego skuteczność, ale no dopóki tej ustawy nie będzie, będziemy po prostu tutaj przedmiotem tej gry międzynarodowej, bo wszyscy traktują nas po prostu jak dojną krawę, gdzie każdy może sobie coś tutaj wyrwać, tak? I czy to są środowiska żydowskie z Ameryki, czy to są polska mafia reprywatyzacyjna, czy to są polscy adwokaci, którzy, prawda, należą do elity tego miasta i w ogóle, no to nie ma tutaj znaczenia. Wszyscy traktują tak samo Warszawę, ale zresztą nie tylko Warszawę, bo słuchają nas też w Krakowie, prawda? No to w Krakowie afera reprywatyzacyjna była nie mniejsza, jeśli nie większa, chociaż oczywiście nie mamy pełnego, ciągle po tych wielu latach nie mamy ciągle pojęcia o tej pełnej skali tej afery.
To prawda, ale tam graczy było więcej i tam układ był znacznie bardziej zamknięty.
No, bo możliwe tak jest. Ja wiem tylko tyle, że faktycznie w Krakowie doszło do skazania prawomocnego człowieka za to, który był no, jakby liderem gangu wyłudzającego kamienicę, pan Łapa. Piotr Baczkowski, który zniknął, który nie wiadomo gdzie się podziewał, ale faktycznie on odpowiadał za dziesiątki nieruchomości ukradzionych w Krakowie. A co ciekawe, mimo bardzo wstrząsających zeznań i jakby skazania go prawomocnie, no to ta sprawa, prokuratura nie pociągnęła tej sprawy i ani nie odpowiedzieli sędziowie, którzy brali w tym udział, ani nie odpowiedzieli urzędnicy magistratu, więc widzimy ciągle to, z czego no jakby Polska jest znana, czyli wybuchają jakieś afery i nic się później nie dzieje, mimo że tropy są i wszyscy się zastanawiają, dlaczego te tropy nie są ciągnięte.
No. Dziennikarze, zwłaszcza ci bardziej konserwatywni, lubią czasami używać współzałożyciela Stowarzyszenia Energia Miast do tego, żeby oceniał wymiar sprawiedliwości. To jest taki smaczek dziennikarski, że ja
cieszę się, że mam do tego pozycję wystarczającą, ale tak faktycznie
skrytykował sąd i to jest lit potem.
Ale mam faktycznie po tych 21 sprawach, które mi wytoczono i tych wielu sprawach, w których biorę udział właśnie jako strona społeczna przed sądem administracyjnym, no myślę, że mam tutaj już takim spore doświadczenie.
I jak ten wymiar sprawiedliwości wygląda?
Źle wygląda. Znaczy, z jednej strony absolutna przypadkowość, chaos, kazuistyka, takie trzymanie się jakichś takich, prawda, litery prawa, nie ducha prawa, ewidentne wpływy tego, że bogaci ustosunkowanie ewidentnie mają łatwiej w tych sądach niż ludzie, którzy nie mają pieniędzy. No i też absolutny jakby po tym wybuchu, co ja też zwracam na to uwagę też w tym tekście, że jakby środowisko prawnicze nie wyraziło żadnej woli samonaprawy, żadnego nie było przeprosin, nie było niczego tak. Nie widzieliśmy żadnego sędziego, który by przeprosił za to, że ustanawiał kuratorów dla 130-latków. Nie widzieliśmy żadnego postępowania dyscyplinarnego za to, że ci kuratorowie byli ustanawiani. Ja ostatnio poprosiłem i na prawie prasowym Okręgową Radę Adwokacką, żeby zapytać się, co się dzieje z ich rozliczaniem adwokatów i Rada Adwokacka od tygodnia mi nie udzieliła odpowiedzi, ile postępowań dyscyplinarnych w tej sprawie.
Mamy jakąś skandaliczną informację, że jeden z bohaterów afery wrócił do orzekania.
Tak, wrócił do orzekania. Został Robert Nowaczyk, który jest oskarżony w tych bardzo wielu sprawach. No jest uznawany za głównego bohatera tej afery. Jest dzisiaj znowu prawomocnie, jest znowu normalnie adwokatem. I to wynika z tego, że po prostu Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie czeka z działaniami, aż tych adwokatów się aresztuje, a wcześniej nie ma żadnych sankcji.
To jeszcze na koniec tej opowieści o reprywatyzacji. Aleksander Pociej, bo to taki senator, który ubiega się.
Zdecydowanie zbyt mało sławny. Chciałbym, żeby on był troszeczkę sławniejszy. To jest senator, którego ruchy miejskie nienawidzą, bo chyba użyję tego słowa, chociaż rzadko go używam, za to, że uwalił zmianę w prawie, która by wprowadzała bezwzględne pierwszeństwo pieszych na pasach. No i my uważamy zresztą, że takie rozwiązanie ochroniłoby bardzo, bardzo wiele żyć ludzkich. Mamy bardzo ogromną liczbę ludzi zabitych na pasach, no i senator Pociej to uwalił, ale on się pojawia w moim tekście nie z tego powodu, tylko z powodu tego, że sam był autorem uchwały takiej ustawy w Sejmie, w parlamencie, która przekazała bardzo duże pieniądze ze Skarbu Państwa na rzecz odszkodowań za reprywatyzację warszawską i ogromna część tych odszkodowań, sami nie wiemy do końca ile, no ale duża część tych odszkodowań poszła w ręce mafii reprywatyzacyjnej. To była taka szybka ścieżka, żeby zdobyć pieniądze za kamienicę, chociażby słynna urzędniczka Marzena K., która sama zdobyła, prawda, siostra właśnie tego Roberta Nowaczyka, o której wcześniej mówiliśmy, która zdobyła 50 milionów złotych odszkodowań. I chociaż oczywiście nie miała nic wspólnego z reprywatyzacją, ani żadnych nieruchomości w Warszawie, jej rodzina przed wojną nie posiadała. Więc pan senator Pociej zanim został senatorem i przejął tą ustawę, no to był wspólnikiem z panem Dubois, mecenasem Dubois, i prowadzili razem kancelarię prawną, która się między innymi specjalizowała w reprywatyzacji. Potem został senatorem, uchwalił taką ustawę, z której skorzystało na pewno bardzo wielu jego przyjaciół i znajomych.
I być może on sam.
Tego już nie wiemy, ale
nie to będę. Hipoteza.
Hipoteza, żeby nie pójść znowu do sądu, 22 lat. A teraz startuje, gdyby nigdy nic, trzecia kadencja Senatu.
Z Warszawy.
I żyć nie umierać, no taka.
Kwestia afery reprywatyzacyjnej, kwestia tego, że w zasadzie zło, które jest trudne do opisania, do zrozumienia, to się działo na naszych oczach, w naszym mieście, w Warszawie, nie tylko w naszym, bo w Krakowie również. Niebywały skandal, przychodzą wybory, jedne, drugie, nic się nie zmienia.
No niestety, no jeśli mówimy o Warszawie i samorząd, no to boję się, że to są jednak tutaj inne, że tak powiem, siły i emocje działają i że Warszawa po prostu, zresztą widzimy to na mapie całej Polski, tak, no że mamy teraz podział nie na wschód i zachód, jak kiedyś mieliśmy, tak, że wschód głosował na partie konserwatywne, a zachód na partie liberalne i bardziej lewicowe, tylko dzisiaj mamy podział na duże miasta i na całą resztę. I te duże miasta głosują na te partie liberalne, a cała reszta głosuje na partie, na PiS, tak. I faktycznie ten, i ten antagonizm, ten konflikt między on ma charakter bardzo głęboki, tu byśmy musieli długo o nim rozmawiać, ale wydaje mi się, że to, że wyborcy w Warszawie po prostu nie zwracają na to uwagi, uważając, że są ważniejsze rzeczy. Oczywiście nie wszyscy, ale że są ważniejsze rzeczy i że te sprawy, z ubolewaniem to mówię, te sprawy związane z transparentnością, uczciwością urzędu nie mają znaczenia.
A tą sprawą to jest nie dopuścić PiS do władzy w naszym mieście.
Tak jest. W skrócie mówiąc, tak. I tym za wszelką cenę.
Za wszelką cenę.
Czyli nawet jakby, mówiąc tutaj cudzysłowie, pan Trzaskowski zabił tą zakonnicę na pasach, to i tak by prawdopodobnie mógł wygrać.
W Warszawie mógłby wygrać. No to nas płynnie przeprowadza do oceny sceny politycznej w całej Polsce. Nie udało ci się wejść w sojusz z lewicą. Jakoś te rozmowy między ruchami miejskimi, tobą, a Zandbergiem, Czarzastym i Biedroniem się nie powiodły.
No ruchy, z kilku powodów. Ruchy miejskie w ogóle nie były jakby traktowane jako partner w tym. To jest projekt no w tym momencie głównie z SLD, tak, które ma pakiet kontrolny w tym przedsięwzięciu, mówiąc kolokwialnie. I Włodzimierz Czarzasty, no ja nie zapomniałem jakby skąd Włodzimierz Czarzasty się wziął, tak. Znaczy jak dla mnie jednak kwestia, prawda, afery Rywina, to, że pan Czarzasty i pan Kwiatkowski no, są głównymi postaciami dzisiaj w SLD, no jakby jest jednoznacznym sygnałem, że ta partia tkwi bardzo głęboko jeszcze w tych układach i zależnościach z lat 90. Ja bym był w stanie nawet, mówiąc to okropnie, i brzmi to okropnie, cyniczny sposób gdzieś tam to zaakceptować, ale nie w sytuacji, w której jest to projekt SLD, a byłby to projekt po prostu szerokiej, prawda, progresywnej jakiejś tam ugrupowań, w którym SLD ma jakiś tam udział, byłbym to gdzieś tam w stanie zaakceptować. Ale jeśli jest to tak de facto pomysł na to, żeby SLD dostało nową twarz i żeby SLD po prostu się rebrandingowało, no to ja przepraszam bardzo, ale ja swojej wiarygodności, którą wywalczyłem na ulicach Warszawy, na salach sądowych, nie będę poświęcać dla pana Czarzastego, który, kiedy ja walczyłem z mafią reprywatyzacyjną, pracował dla warszawskich deweloperów. No.
Adrian Zandberg i partia Razem nie miały takiego problemu.
No tak, ja szczęśliwie nie jestem, mam życie poza polityką, jakby jestem tak, no właśnie...
Ale twój poprzedni tekst także w Drinku Wprost dotyczył właśnie lewicy, o ile dobrze pamiętam.
Jeszcze poprzedni, ale tak. A Razem nie miało wyjścia, tak? Znaczy Razem zostało doprowadzone do takiej sytuacji przez różne, moim zdaniem, błędy i decyzje personalne, w której Razem, startując samo, by zniknęło ze sceny politycznej. Oczywiście ta sytuacja, w której się znalazło, była ciężko zapracowana przez same władze tej partii. Ale myślę, że takie ogromne rozczarowanie to jest przede wszystkim, myślę, że tutaj po tej stronie progresywnej wszyscy mają z Biedroniem, tak? Który jakby miał narzędzia, miał poparcie, miał ludzi i jakby wydawało się, że jest w stanie coś nowego zaproponować na tej scenie politycznej, no zawinął się błyskawicznie, tak? No i to jest, myślę, taki pozostawiony największy niesmak.
Miał trzeci wynik, jak sam mówił, nawet dwucyfrowy, tylko że po przecinku, tak. Jak sam z siebie chyba zażartował, nie zdając sobie sprawy z autoironii tych słów do końca, sprzedał się dość łatwo SLD.
Znaczy nie chciałem mówić sprzedał, no ale tak, no w sensie pozbawił zupełnie swoją organizację podmiotowości. Ta partia zniknie, będzie połączy się z SLD zgodnie z zapowiedziami. Nie będzie miało własnych pieniędzy. No jak widziałem bardzo wiele ludzi młodych, które się zaangażowało w tą wiosnę, no i myślę, że inną koniec sobie życzyli. No teraz będziemy mieć taką sytuację po wyborach, że prawdopodobnie tak, ta lewica dostanie około tych 10%, no i to SLD znowu będzie trwało i znowu po prostu już się nie odczepi, po prostu lewica już się nie odczepi od tej łatki postkomunistów niestety i to też jest, myślę, pewnym problemem, ale te podziała na lewicę i prawicę też jest oczywiście umowne i też niewiele dzisiaj tłumaczy.
Wiele osób puka do twoich drzwi, prosząc o poparcie, o to, żeby zrobić to zdjęcie.
Trochę, ale nie jakoś wiele. Poparłem na razie kandydatkę lewicy z Wrocławia, Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk, i poparłem też Krzysztofa Mazura, który kandyduje do Senatu z poparciem Prawa i Sprawiedliwości.
Ekumenicznie.
Ekumenicznie trzymam kciuki za to, żeby realizowany był program ruchów miejskich w Senacie. No i tak jak mówiłem, no tutaj przykład pana Pocieja pokazuje, że można zrobić wiele złego, więc jakby ten Senat, który czasem jest gdzieś tam z uboczu, no jakby, prawda, no ma jakiś wpływ na to, no więc jakby chciałbym, żeby było jak najwięcej ludzi, którzy może gdzieś tam się nie zgadzają co do spraw, prawda, nie wiem, które nas najbardziej dzielą, czyli, nie wiem, aborcja, coś tam, z sprawami, które nas łączą, czyli, nie wiem, bezpieczeństwo właśnie pieszych, jakość powietrza i tak dalej, i tak dalej.
To na koniec przyszłość ruchów miejskich, no bo skoro, okej, lewica jest skonsumowana przez SLD i ta łatka już pewnie się tak łatwo nie odlepi, prawica nie zawsze chętnie patrzy na ruchy samodzielne i niektóre rosną same z siebie, no to co dalej z ruchami miejskimi będzie?
Znaczy, to ja mówiłem to wielokrotnie w wywiadach i dalej tak uważam, że jeśli ruchy miejskie się nie upolitycznią, nie wejdą na scenę ogólnopolską, wynika to z wielu powodów, z kalendarza wyborczego, z logiki, jaką się niestety rządzą media, tak, polaryzacji ogromnej, którą mamy. Jeśli te ruchy miejskie nie stworzą, po prostu w skrócie mówiąc, partii, to one po prostu znikną i staną się nieistotne. Więc albo one się wybiją na samodzielność i na polityczność, albo one po prostu znikną. I ja oczywiście, ja też mówiłem, że chętnie będę, nie wiem czy czynnie, bo nie jestem, tak jak mówię, teraz w czynnej polityce, zajmuję się dziennikarstwem i pracą naukową, ale oczywiście służę pomocą tutaj i nie wykluczam, że będziemy coś takiego robić, ale no na tę chwilę to są plany na rok 2023.
Jak się raz weszło do polityki, to trudno z niej wyjść i czy jako dziennikarz, publicysta, czy jako działacz miejski, czy jako polityk zawsze się w niej tkwi i to pewnie będzie przyszłość Jana Śpiewaka. Tak czy inaczej, ruchy miejskie, działacz miejski, współzałożyciel Stowarzyszenia Energia Miast. Dziękuję bardzo za rozmowę.